Treść mojego wystąpienia jest do przeczytania, więc nie będę tego powtarzał, tym bardziej, że mamy ograniczony czas. Natomiast chciałbym ukierunkować myślenie o duchowości, zwłaszcza w kontekście mariologiczno-maryjnym. Zacznijmy od tego, że przywoływany wielokrotnie w tym miejscu, zwłaszcza wczoraj, papież Jan Paweł II, jeszcze jako arcybiskup Krakowa, dokładnie bodaj 50 lat temu w dziele Osoba i Czyn pisze, że człowiek, każdy człowiek bez wyjątku, ma wpisaną, wrodzoną skłonność do, jak to określa, autotranscendencji. To znaczy wychodzenia poza siebie, szukania czegoś, co jest poza sferą jego tylko potrzeb takich związanych z egzystencją biologiczną. Człowiek jest po prostu ciekawy świata. To, co kiedyś święty Augustyn powiedział, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, mój Boże. I właśnie tę zdolność do autotranscendencji kardynał Wojtyła nazywa duchowością. A ta zdolność do autotranscendencji znajduje wyraz w szeroko rozumianej kulturze, we wszystkich przejawach kultury. Także w tym, na przykład, że posługujemy się mową. Wydajemy nie jakieś przypadkowe dźwięki gatunkowe, ale to jest mowa oparta na pojęciach, na myśleniu abstrakcyjnym. Że przyjmujemy określoną postawę. Jest to postawa świadoma. Gesty nasze. Właściwie wszystko to, co nas odróżnia od świata natury, to wszystko jest przejawem duchowości. To jest duchowość. Niestety mamy pewne pomieszanie pojęć, bo słowo duchowość, niektórzy uważają, że to jest nowe pojęcie, otóż nie. Po raz pierwszy w literaturze chrześcijańskiej słowo duchowość, w łacińskiej wersji spiritualitas, pojawiło się około 425 roku w pismach Pelagiusza, w których autor listów zwraca się z zachętą do dorosłego neofity imieniem Tezifont, z taką zachętą age ut in spiritualitate proficias, postępuj tak, abyś wzrastał w tym, co duchowe. Oczywiście to pojęcie ewoluowało, ostatecznie zanikło gdzieś tam koło XVII wieku i powróciło na nowo na przełomie XIX i XX wieku, a współcześnie stało się jednym z najbardziej popularnych pojęć i przez to bardzo nieostrym. Pod pojęcie duchowość wkłada się treści, które nierzadko niewiele mają wspólnego z naszym rozumieniem duchowości. I żeby się tu nie kłócić o pojęcia, ja bym proponował, byśmy patrzyli na duchowość w kilku takich płaszczyznach. Ja tę duchowość, o jakiej mówi kardynał Wojtyła, jako tę zdolność do autotranscendencji, która się wyraża w kulturze, w tym wszystkim, co określa nasze człowieczeństwo, ja ją nazywam duchowością antropogeniczną. Dlatego, że ona ma swoją genezę, ma swój początek w ludzkiej naturze. A więc każdy człowiek, ponieważ jest człowiekiem, ponieważ jest osobą, ma duchowość. Po prostu ma duchowość. Jeżeli ta duchowość, ta autotranscendencja, to poszukiwanie czegoś poza sobą ma ukierunkowanie soteryjne, czyli poszukuję kogoś lub czegoś, co da mi poczucie bezpieczeństwa, co utrwali mój byt, co nada sens mojemu życiu, wówczas możemy mówić o duchowości religijnej. Tu się pojawia ten przymiotnik. Duchowość antropogeniczna, bardziej szczegółowa postać tej duchowości antropogenicznej to duchowość religijna, a więc różne religie mają różne swoje odpowiednio do tego duchowości i na bazie tego pewnego naturalnego mechanizmu, który jest w człowieku, działa łaska Boża. Gratia non tollit naturam sed eam perficit, jak znamy ten aksjomat. Łaska nie niszczy natury, ale ją zakłada i na niej buduje. Interwencja łaski Bożej poprzez sakrament chrztu sprawia, że to naturalne ukierunkowanie człowieka ku jakiejś transcendencji ma wyraźne ukierunkowanie trynitarne i chrystologiczne. I od tego momentu, od momentu, kiedy człowiek nie sam szuka Boga, zgodnie z tym, bo człowiek ma tą tendencję w sobie do poszukiwania transcendensu, czyli tego czegoś, co jest poza nim, to jest ta duchowość naturalna, kiedy człowiek szuka Boga, ale kiedy zostaje znaleziony przez Boga, bo Bóg pierwszy nas umiłował, bo On pierwszy wychodzi nam na spotkanie, a my Go spotykamy dzięki tej wrodzonej wrażliwości, wówczas pojawia się poziom duchowości chrześcijańskiej, którą możemy nazwać życiem duchowym. Znowu mamy kolejne pojęcie życie duchowe, które bywa nadużywane w odniesieniu do różnych przejawów tej duchowości antropogenicznej. Zgodnie z tym, co znajdujemy w nauczaniu Jana Pawła II, a myślę, że jest to nauczanie w jakimś sensie inspirujące nas, a może nawet obligujące, należy rozumieć życie duchowe w sposób ścisły, wąski. Życie duchowe to życie w Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego. Tak to określa Jan Paweł II. Życie duchowe to jest życie w Duchu Świętym, czyli atrybut, właściwość człowieka ochrzczonego. Tym się różni duchowość jakakolwiek od życia duchowego lub, jak to woli, duchowości chrześcijańskiej. Dlatego roztropny chrześcijanin nie ulegnie pewnej pokusie łatwego utożsamiania duchowości jako takiej. Bo jest taka pokusa i wiele osób się na to nabiera, że spotykając literaturę pod szyldem duchowość, po prostu ją bierze w dobrej wierze, że to jest coś, co będzie służyć jego życiu duchowemu. Niekoniecznie. To jest przejaw duchowości, ale niekoniecznie duchowości chrześcijańskiej. Żeby to lepiej zrozumieć, spróbujmy to wyjaśnić, posługując się innym, może bardziej znanym pojęciem, życie wewnętrzne. Ono było dość powszechne jeszcze kilkadziesiąt lat temu, 30, 40, więcej lat temu, nawet dyscyplina, którą ja się zajmuję, nazywano teologią życia wewnętrznego. Tylko pojęcie jest nieostre, bo kiedy mówimy o życiu wewnętrznym, no to tym samym wskazujemy, że istnieje jakieś życie zewnętrzne. Tak jak jest światło, to jest ciemność. Tak samo to, jeśli życie wewnętrzne, no to jakieś życie zewnętrzne. Ale gdzie jest granica pomiędzy życiem wewnętrznym a zewnętrznym? Jest jakaś bardzo umowna sprawa. Okazuje się, że człowiek jest całością. Nie da się w człowieku wydzielić tak ściśle, biorąc życia wewnętrznego i zewnętrznego. Bo prosty przykład, jeżeli ktoś ma niedyspozycję somatyczną, coś go boli na przykład, to to rzutuje na jego sferę przeżywania, także na jego odniesienie do Boga, na sposób modlitwy i tak dalej, i tak dalej. I odwrotnie. Stany tak nazywane, tak ściśle, jak to niektórzy uważają, stany duchowe mają przełożenie na naszą kondycję somatyczną. Więc ta granica jest bardzo umowna i bardzo nieuchwytna. Poza tym, nie każde życie wewnętrzne jest życiem duchowym. Mamy ludzi o bardzo bogatym wnętrzu, artystów, twórców, którzy nie tylko, że nie poddają się działaniu Ducha Świętego, ale wręcz Duchowi Świętemu zaprzeczają. Więc nie każde życie duchowe jest, nie każde życie wewnętrzne jest życiem w Duchu Świętym, życiem duchowym. I kolejny krok w tym naszym myśleniu. Otóż mówimy o duchowości maryjnej. Dokument papieski Międzynarodowej Akademii Maryjnej Matka Pana, wydany w roczniku Salvatoris Mater, to jest dokument, który syntetyzuje współczesną mariologię, zresztą tu przywoływany już przez kogoś z prelegentów, zauważa, zgodnie znowu z nauczaniem Jana Pawła II, że jakkolwiek pojęcie duchowość maryjna jest zasadne i poprawne, to lepiej chyba jednak mówić o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. Dlatego, że przez duchowość chrześcijańską rozumiemy sposób naszego przeżywania relacji z Bogiem. Albo mówiąc inaczej, Przez duchowość chrześcijańską, tu świadomie podkreślam ten przymiotnik chrześcijańską, czyli przez życie duchowe, rozumiemy sposób dążenia do świętości, do naszego zjednoczenia z Bogiem. I w tym naszym procesie jednoczenia z Bogiem ważną rolę wzorczą, ale i także taką przyczynowo sprawczą odgrywa Najświętsza Maryja Panna. Obecność Matki Bożej w naszym dążeniu do świętości jest na wielu płaszczyznach. Jej osoba, jej wzór, jej wstawiennictwo, to macierzyńskie, przenika różne aspekty naszej relacji do Boga. Tak głęboko, że właściwie trudno byłoby znaleźć taki obszar życia duchowego, w którym nie byłoby miejsca dla Maryi. Ja nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe. Dlatego wydaje się bardziej zasadną sprawą mówić o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. Temu pojęciu duchowość maryjna, czy jak przed chwilą powiedziałem, maryjnemu wymiarowi duchowości chrześcijańskiej odpowiada pobożność maryjna. I znowu przywołam tutaj myśl świętego Jana Pawła II z encykliki Redemptoris Mater, który w 48 punkcie tego dokumentu pisze, że duchowości maryjnej odpowiada pobożność maryjna. Mówiąc prościej, pobożność jest praktycznym przejawem duchowości. A więc tego naszego odniesienia do Boga, tej naszej autotranscendencji, która jest skierowana ku Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, z Maryją na jej wzór i przy jej pomocy. Ale to jest ten praktyczny wymiar, przejawiający się w różnego rodzaju praktykach pobożności, których jest bardzo wiele i które są specyficzne także w naszej polskiej kulturze. Jeśli chodzi o pobożność, to w pewnym, tutaj przywołam może odnośnie do pobożności, dokument Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów pod tytułem Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, który to dokument, przywołując słowa świętego papieża Pawła VI za Portację Ewangelii Nuncjandi, zaznacza, że pobożność stanowi prawdziwy skarb ludu Bożego i nosi w sobie jakiś głód Boga, a ponadto udziela ludziom mocy do poświęcania się i ofiarności aż do heroizmu, gdy chodzi o wyznawanie wiary. Daje również wyostrzony zmysł pojmowania niewymownych przymiotów Boga, ojcostwa, opatrzności, obecności stałej i dobroczynnej miłości. I takimi właśnie cechami odznacza się pobożność maryjna, która istotowo wpisuje się w polską historię i kulturę. I tutaj już przechodzę do tej treści zasadniczej, która jest w książce w szerokim ujęciu, a mianowicie, że tę maryjność, czyli ten maryjny sposób, maryjny wzór naszego dążenia do zjednoczenia z Bogiem, tego naszego wychodzenia poza siebie ku Bogu, przejawem tego dążenia jest nie tylko pobożność, czyli te konkretne praktyki pobożne, ale cała polska kultura. Proszę Państwa, wystarczyłoby, wyobraźmy sobie taką sytuację, że z naszej przestrzeni kulturalnej, kulturowej eliminujemy wszystko, co jest maryjne, co nam się kojarzy z Matką Bożą. Co nam zostanie? Właściwie nic. Staniemy się pustynią. Nie chcę tu znowu dokonywać przeglądu, w artykule to jest, natomiast nie chcę powtarzać tego, co moi szanowni przedmówcy mówili, między innymi ojciec Grzegorz, ale weźmy po kolei. Bogu Rodzica, pierwsza polska pieśń, rodzaj hymnu narodowego. Następnie pieśni, na przykład ciekawostka, że w XV wieku mamy 20 pieśni i są to pieśni do Matki Bożej. Pierwsze polskie pieśni to są pieśni maryjne. Inna ciekawostka, że do roku 1900 powstało około 3550 różnego rodzaju pism o Matce Bożej. Natomiast o Matce Bożej w XX stuleciu w języku polskim różnego rodzaju pism, jak się szacuje, powstało ponad 40 tysięcy. I to są nie tylko pisma teologiczne. Więc gdybyśmy wyeliminowali to wszystko, co jest przejawem naszej kultury o profilu maryjnym, naprawdę tracimy własną tożsamość. A cóż powiedzieć o konkretnych praktykach maryjnych, których szczególnie dużo mamy w interesującym nas okresie stulecia odzyskania naszej niepodległości. O wielu z nich była tutaj mowa, więc nie chciałbym znowu powtarzać tych treści, ale tylko tytułem pewnej egzemplifikacji przywołam w telegraficznym skrócie niektóre z nich. Mianowicie cała nasza taka historiozofia maryjna, czyli myślenie o sprawach polskich w duchu maryjnym. I to jest, myślę, że proces, który warto by było prześledzić, sięgający no, chyba gdzieś może XIII, może XIV wieku. Szczególnie nabiera ostrości w związku z obroną Jasnej Góry. Potem takim kulminacją, kolejną taką kulminacją tego myślenia historiozoficznego, maryjnego, tej mariologii historiozoficznej jest 1920 rok, Cud nad Wisłą i potem cały ten okres, wielokrotnie tu już przywoływany, działalności wielkiego prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest przykład myślenia historiozoficznego maryjnego, maryjnej historiozofii, która, jak widzimy, wpisuje się głęboko i w kulturę, i w pobożność. To jest ten przejaw duchowości, w tym wymiarze bardziej praktycznym, zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i wspólnotowym. Wypróbowano w minionych wiekach strategię obrony chrześcijańskiej tożsamości polskiego narodu z ogromną determinacją realizował prymas tysiąclecia. Zarówno przygotowane przez niego jasnogórskie śluby narodu, jak i cała nowenna milenijna, wieńczący ją milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi, Matki Kościoła, zostały tak pomyślane, że droga osobistego uświęcenia na gruncie pobożności maryjnej została wpisana w szeroką perspektywę eklezjalno-narodową. To jest pewien geniusz tego myślenia, tej historiozofii maryjnej wielkiego prymasa. Tylko jeden przykład. Gdzieś tu pojawiło się w którymś z referatów przywołanie pewnego fenomenu chyba w skali świata, mianowicie tak zwanych czuwań soborowych. Tego nie było w innych kościołach. Tylko prymas tysiąclecia z determinacją wprowadził praktykę czuwań soborowych na intencję soboru. My jako naród za żelazną kurtyną nie mogliśmy na żywo śledzić obrad soborowych, ale mogliśmy się włączyć w dzieło soborowe poprzez modlitwę, poprzez ofiarę, poprzez konkretne czyny spisywane w księgach ofiarowanych tutaj na Jasnej Górze. Szacuje się, że jest chyba około 6 tysięcy ksiąg przywiezionych przez delegacje parafialne, w których są zapisane setki tysięcy czynów na intencję soboru. To wszystko sprawiło, kto mógł przewidzieć. Zauważmy, te czuwania soborowe przygotowały naród polski do wydarzenia, na którego nikt nie był w stanie przewidzieć. Kiedy został wybrany papieżem Karol Wojtyła, myśmy się odnaleźli w perspektywie Kościoła powszechnego poprzez między innymi praktykę czuwań soborowych. Nie jesteśmy zaściankiem eklezjalnym, ale przeciwnie, dzięki tej inicjatywie wielkiego prymasa wpisani byliśmy w wielki nurt, jesteśmy wpisani w wielki nurt tej duchowości ogólnoeklezjalnej. I takich przykładów można mnożyć. I właściwie gdybyśmy chcieli pokazać ten wymiar duchowości zarówno w przejawie kulturowym, jak i pobożnościowym, należałoby powtórzyć wszystko to, co już przedmówcy mówili na temat wszelkiego rodzaju przejawów maryjności, mariologii w naszym polskim narodzie. Podsumowując, to tylko takie zasygnalizowanie i ukierunkowanie naszego myślenia o duchowości maryjnej. Pozwolę sobie powtórzyć ostatnie słowa z artykułu, a mianowicie, że od tysiąclecia maryjność nieustannie wpisuje się w życie religijno-duchowe polskich katolików i w kulturę narodową. Można mówić nie tylko o polskiej pobożności maryjnej, ale także o maryjnym wymiarze polskiej duchowości, specyficznej dla naszego narodu, właśnie związanej z tą podmiotowością narodu, o którym tu była wcześniej mowa. Widoczna jest ponadto ciągłość historyczna tego rodzaju stylu maryjności, co pozwala mieć nadzieję, że jak w przeszłości, tak i w następnych pokoleniach polska duchowość będzie miała nadal specyficzny rys maryjny. O tym był przekonany święty Jan Paweł II, który 17 czerwca 1983 roku w Warszawie na stadionie dziesięciolecia scharakteryzował polską duchowość i powiedział, że dzięki szczególnej obecności Maryi w dziejach naszego narodu sam Chrystus w swoim bóstwie i człowieczeństwie zarazem jest nam bliższy. Staramy się pojąć krzyż i zmartwychwstanie. Staramy się pojąć tajemnicę odkupienia poprzez serce Jego własnej Matki. Szukamy do Chrystusa przystępu, jak ci ludzie w Kanie Galilejskiej, przez Maryję. Rys chrystocentryczny naszego chrześcijaństwa głęboko się zespolił z rysem maryjnym macierzyńskim. I to jest właśnie to, na czym polega ten maryjny wymiar polskiej duchowości i polskiej pobożności.